Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych straszliwych rekolekcji, czyli naszych prób zrozumienia wizji Starego Testamentu, proroc Starego Testamentu. Zajmujemy się księgą Zachariasza. Dzisiaj niesamowita wizja pralni Bożej, która tak naprawdę jest chyba najważniejszą mesjańską wizją u Zachariasza, ale to oczywiście w odcinku teraz czołóweczka. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, nie marnując czasu, nie zwlekając, proszę posłuchajcie czwartej wizji, która jest w księdze proroka Zachariasza, to jest trzeci rozdział, następujący tekst. Potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem pańskim, a po jego prawicy stał szatan, oskarżając go. Anioł pański tak przemówił do szatana: Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi? A Jozue, stojący przed aniołem, miał szaty brudne. I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudne szaty. Do niego zaś rzekł: Patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę i przyodziewam cię szatą wspaniałą. I tak mówił jeszcze: Włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła pańskiego. Po czym anioł pański napomniał uroczyście Jozuego: Tak mówi Pan zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, jeżeli wierny będziesz posłudze dla mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków, i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją. Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego, odrośl. Patrz, oto kamień, który kładę przed Jozuem. Na tym kamieniu jest 7 oczu. Ja sam na nim wyrzeźbię napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju, wyrocznia Pana zastępów. W owym dniu, wyrocznia Pana zastępów, będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych. Moi drodzy, mamy dzisiaj znowu do zrobienia pewnego rodzaju wycieczkę przez warstwy. Przejdziemy sobie dzisiaj przez 3 warstwy tego tekstu, gdzie jeden jest taki, można powiedzieć, czysto historyczny, drugi czysto nasz, taki dotykający każdego człowieka, a trzeci jest w ogóle po prostu ogólnowszechświatowy i pokazuje tak naprawdę chyba najważniejszą wizję w całej tej zapowiedzi proroka Zachariasza. Ale po kolei. Kochani, mamy następujący obraz. On jest dosyć jasny. Myślę, że tego początku tłumaczyć nie trzeba, dopiero potem pod koniec się robi dosyć zawile, bo są pewne symbole, których nie rozumiemy. Ale początek jest bardzo prosty. Mamy jakiegoś arcykapłana Jozuego, zaraz sobie to oczywiście wytłumaczymy, który stoi na jakimś sądzie, mogłoby się wydawać. Nie? Są aniołowie zebrani, obok niego stoi anioł Boży. Po prawej stronie jest też szatan. No i dzieje się to, co się dzieje zawsze, kiedy szatan miesza się w sprawy jakiegokolwiek człowieka. Czyli szatan nieustannie coś nagaduje na tego człowieka. Okazuje się w ogóle, że nagaduje dosyć sensownie, bo tenże Jozue ma brudne szaty, jest po prostu cały utytłany, cały brudny. No nie nadaje się do tego, żeby w sposób godny tam stać. Na szczęście jest tam anioł Boży, który mówi: Pan ci tego zakazuje, Pan ci tego zakazuje. Tak mówi do szatana. I potem tenże anioł Boży ubiera go w nowe szaty, tamtemu zdejmują. No jest taka wielka Boża przewieralnia, czyli po prostu zdejmują mu to wszystko, co było brudne, to idzie do prania, dają mu zupełnie nowe szaty, dają mu czysty zawój na głowę, no i potem są różnego rodzaju obietnice. Kochani, na razie się na tym zatrzymajmy, potem pójdziemy dalej. Kochani, w takim czystym, jakby historycznym znaczeniu ta wizja proroka Zachariasza bardzo odpowiada tamtym czasom. Jest pewnego rodzaju odpowiedzią Pana Boga na to, co się działo właśnie wtedy. Pamiętacie, Jesteśmy 70 lat w niewoli babilońskiej. Ludzie wracają z tej niewoli. Od kilku miesięcy budowana jest świątynia. Już w poprzednim odcinku wam mówiłem, w poprzedniej wizji, kiedy był ten młody człowiek ze sznurem mierniczym, pamiętacie, że pojawiło się pytanie, jak mamy to dobrze zbudować, jak to dobrze zrobić, jak zbudować tę świątynię, żeby ona była Bogu miła, żeby była odpowiednia i tak dalej. Jak pamiętacie, tam Pan Bóg namieszał, bo mówi, zupełnie budujecie nie tak jak trzeba. Ale tu się okazuje, problem jest dużo głębszy. Bo okazuje się, że ci, którzy mają być jakby głównodowodzącymi w tej nowo powstającej świątyni, bo tym kimś jest arcykapłan Jozue, do tego się zupełnie nie nadają. Koniecznie oczywiście Jozue jest bardzo konkretną postacią, jest rzeczywiście pierwszym arcykapłanem, który właśnie sprowadził ludzi z powrotem z tej niewoli do Jerozolimy, ma być pierwszym przewodnikiem ludu. To nie jest, kochani, ten Jozue, pamiętacie tam z czasów przechodzenia pod Jerychem przez różnego rodzaju rzeki, Jordan i tak dalej. Nie chodzi o tego Jozuego, nie. To jest autentyczna postać z tamtego czasu. Można by powiedzieć, to jest kolega Zachariasza. Zachariasz był najprawdopodobniej też z kasty kapłańskiej, więc to jest, że tak powiem, jakiś kolega wysoko postawiony, najwyżej postawiony, bo najwyższy kapłan, czyli arcykapłan, czyli jakby gościu, który miał być odpowiedzialny za odbudowę całego tego nowego porządku religijnego. Tylko, jeżeli pamiętacie, ci, którzy sobie ze mną czytacie Pismo Święte, to może to jesteście na bieżąco. Jak tam sobie czytamy te księgi prorockie właśnie z tego okresu, no to wiecie, że jednymi z głównych winowajców tych przesiedleń, tych nieszczęść, które spadły na Izraela, jednymi z, nie mówię, że jedynymi, no była właśnie warstwa kapłańska. To ona odwiodła lud Izraela od wiary w Boga Jahwe. To bardzo wielu z nich porzuciło tę wiarę. Mówiąc krótko, oni się nie nadają do tej służby. I kochani, mówię, w takim czysto historycznym aspekcie, ta wizja była pewnego rodzaju takim pocieszeniem dla Izraela, który mówi tak, no dobra, może wróciliśmy, może budujemy świątynię, może mamy znowu kapłanów, ale czy to nie będzie tak samo jak poprzednio? Uwaga, co to jest? To jest działanie szatana. Kochani, to szatan, kiedy próbujesz coś odbudować, kiedy coś się zawaliło, kiedy, no właśnie, nie wiem, chociażby to przełóżcie na dzisiejszy Kościół, nie? Kiedy mamy różnego rodzaju skandale, mamy różnego rodzaju bardzo obniżone, że tak powiem, zaufanie do kościelnej tej wierchuszki, tak ją nazwijmy, przepraszam za to słowo. No to gdyby się teraz pojawiali, nie? Pojawiają się biskupi, księża, którzy mówią, słuchajcie, odbudujmy to, zróbmy, żeby to, no dobra, było dużo zła, ale odbudujmy to. No to natychmiast szatan wkracza z takimi oskarżeniami. No ale przecież to na pewno będzie tak samo brudne, jak to poprzednie. Kochani, no ja się z tym spotykam nieustannie, nie? Kiedy próbujemy coś robić w kościele, no to ciąży na nas to, co się w kościele dzieje od lat. Ciążą na nas różne oskarżenia, ciążą te różne takie zdania, które właśnie mówią, no to jest wszystko w brudnych szatach. To jest, kochani, dla tamtego czasu bardzo ważna zapowiedź, nie? Która mówi, jestem z wami w tej odbudowie, jakby nie zostawiłem was, jestem naprawdę bardzo blisko, to ja oczyszczę ten stan kapłański, to ja mu daję nowe szaty, to ja zakazuję szatanowi, żeby wam wzbudzał nieustannie te wątpliwości. Ale kochani, nie oszukujmy się, to nas prawdopodobnie dosyć średnio interesuje, nie? No bo to są sprawy sprzed iluś tam tysięcy lat. O odbudowie świątyni i tak dalej. Że tak powiem, ważne historyczne proroctwo, ale co nam po tym? Kochani, jak się łatwo myśleć, to wszystko ma oczywiście dużo wyższy poziom, a zaraz zobaczycie ten trzeci, jeszcze wyższy, który to wszystko bardzo pięknie jakby układa. Kochani, jaki jest ten wyższy poziom? Kochani, no to dotyczy, ta wizja dotyczy po prostu każdego człowieka na ziemi. Kochani, pamiętajcie, że arcykapłan, kto to był arcykapłan? No arcykapłan to był ktoś, kto stawał jako reprezentant ludzkości przed Bogiem. Taka była rola wtedy arcykapłana. Czyli to jest ktoś, w kim się reprezentują wszyscy ludzie. Czyli można powiedzieć, że to jest wizja nie tylko o konkretnej funkcji konkretnego człowieka, tylko to jest wizja każdego człowieka, bo arcykapłan jest reprezentantem każdego człowieka. I kochani, każdy człowiek staje przed Bogiem nieustannie, no, ubrudzony i umorusany. To jest oczywiste, nie? Jesteśmy wszyscy grzeszni, mamy wszyscy różnego rodzaju upadki, słabości, grzechy, egoizmy, no cuda wianki, nie? Które się w kółko w naszym życiu pojawiają. I kochani, jest obok nas nieustannie szatan, który no, robi dokładnie to, co tu jest opisane. Kochani, wiecie, to potem potwierdza Apokalipsa, nie? Kiedy w Apokalipsie, może pamiętacie, to też było w Strasznych Rekolekcjach, Jest ten obraz szatana, który nieustannie stoi obok człowieka. Na szczęście z drugiej strony jest Pan Jezus. On się tu oczywiście za chwileczkę pojawi, w sensie już się pojawił. Mam nadzieję, że już go to wychwyciliście. Który ciągle właśnie gada różne złe rzeczy, czyli mówi... Zobaczcie, on nawet nie kłamie. Oczywiście on wyolbrzymia, on zawsze robi jakieś tam naciągania, ale jednak odnosi się do pewnego prawdziwego fundamentu, nie? Czyli mówi brudas, brudne szaty, zobacz, to nie jest tak, że ja coś wymyśliłem. Oni są naprawdę ubrudzeni, nie? Kochani, pamiętajcie, że szatan działa zawsze w taki sposób w trzech kierunkach. To jest jego podstawowy sposób działania. On nieustannie gada na nas Bogu, nieustannie gada na nas nawzajem do siebie i nieustannie gada nam samym do nas samych. Zauważcie, szatan zawsze oskarża nas przed Bogiem, tak jak mówi ten tekst, czyli mówi Bogu, oni się nie nadają. Może ich stworzyłeś dobrze, może i to wymyśliłeś nieźle, ale ten plan się popsuł. Oni są do niczego. On, zauważcie, nieustannie robi to między nami. Kiedy nam pokazuje drugiego człowieka, szczególnie kiedy na przykład jesteśmy z nim blisko, że on cię nie kocha, on cię krzywdzi, on się nie nadaje, on się nie zmieni, on się nie nawróci, to jest zły człowiek, on cię wykorzysta, w kółko to robi. Kochani, on to nieustannie robi w naszym sercu względem nas. Kiedy my sami o sobie mówimy, jestem beznadziejny, jestem do niczego, ja się do niczego nie nadaję, ze mnie nic nie będzie i tak dalej. I kochani, ten tekst mówi bardzo wyraźnie o jednej rzeczy. O ile szatanowi udaje się dosyć łatwo robić to na dwóch poziomach, czyli między nami, kiedy może nam wrzucać te wszystkie wrzutki, nie, oskarżające nas nawzajem, kiedy może to robić względem nas samych, my sami siebie oskarżamy, o tyle kiedy próbuje robić to do Boga, to słyszy jednoznaczne, natychmiastowe: Pan ci tego zakazuje. Pan ci tego zakazuje. Kochani, jeżeli czasem sobie myślicie, że Bóg może o was źle myśleć, że Bóg, nie wiem, da się przekonać waszemu złu, waszym grzechom, że Bóg, widząc wasze różnego rodzaju upadki, w pewnym momencie się przekona, kurczę, może naprawdę on jest do niczego, może to po prostu była pomyłka. Uwaga, nie! Bóg go w ogóle nie słucha. Kochani, to jest bardzo ważny tekst. Zobaczcie, tym, który to mówi, jest ten anioł Pana. Już wam to mówiłem, że anioł Pana to jest ten znak, że mamy tutaj do czynienia z Chrystofanią. To sobie zaraz jeszcze wytłumaczymy, bo to będzie w tej trzeciej warstwie. Ale kochani, to jest coś, co bardzo koniecznie trzeba zapamiętać. Bóg nigdy nie przyjmie tych słów szatana o tobie, jakkolwiek one byłyby oskarżające, jakkolwiek one byłyby odnoszące się do jakichś faktów o tobie. O ile, kochani, my jesteśmy w stanie dać się zwieść tej jego gadce między nami, o ile my jesteśmy w stanie się dać zwieść tej gadce, kiedy on nam na nas samych gada, to kiedy on to mówi Bogu, Bóg się nie da zwieść temu. Zobaczcie, co mówi Pan Bóg. Czyż on nie jest niby głownia wyciągnięta z pożogi? Kochani, co to jest za obraz, głownia wyciągnięta z pożogi? Amos, 4 rozdział, 11 werset. Posłuchajcie. Spustoszyłem was jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory, staliście się jak głownia wyciągnięta z ognia, aleście do mnie nie powrócili. Czyli o co chodzi? Pan Bóg mówi, oni są dla mnie kimś, o kim ja zawsze wierzę, że da się ich wyciągnąć z czegoś złego. Tak, w tym wypadku oni nie wrócili, czyli oni nie odpowiedzieli dobrze na to. Kochani, takie same podobne teksty będą, kiedy Pan Bóg będzie mówił o wyciąganiu Izraelitów spod władzy na przykład Egipcjan. Też będzie mówił o pochodni wyciągniętej z ognia. Czyli Bóg wie, że my jesteśmy w ogniu różnego rodzaju grzechów, zła, nieprawości i tak dalej, ale on mówi, oni są dla mnie jak głownia wyciągnięta z tego ognia. Czyli ja zawsze wierzę, że można ich z tego wyciągnąć. Nigdy nie zwątpię, że można ich z tego wyciągnąć. Kochani, to jest strasznie ważna wizja, bo ona mówi, Bóg nigdy nie zwątpi w twoje nawrócenie. Bóg nigdy nie zwątpi w to, że możesz zawrócić ze złej ścieżki. Chociażby nie wiem, co szatan gadał. On w to nie uwierzy. A teraz, kochani, jeszcze jedna rzecz. Jak to jest możliwe? Kochani, zauważcie, całe to ubranie tego Jozuego w te nowe szaty, nie? W to, że ściągnęli mu te brudne, że go ubrali w te nowe, w ten zawój na głowę. Kochani, zawój to był, jakby niektórzy mówią, tam jest takie słowo hebrajskie, które odnosi się do tego takiego stroju arcykapłańskiego, którego on używał w trakcie liturgii. Czyli po prostu on jest po prostu przywrócony do służby. On jest jakby gotowy do bycia z Bogiem. Zauważcie, te słowa mówi ten anioł Pana, nie? To on mówi, ja cię... Zauważ, on mówi tak, do niego zaś rzekł, patrz, zdejmuję z ciebie twoją winę. Czyli anioł to robi. Kochani, ten anioł Pana, już wam to tłumaczyłem wcześniej, nie? To jest oznaka Chrystofanii, czyli tych wszystkich momentów, gdzie Pan Jezus się pokazuje, oczywiście w symboliczny sposób, zawoalowany sposób. Wtedy nikt nie miał pojęcia jeszcze, kto to będzie. Ale tutaj się, że tak powiem, trochę bardziej przedstawia. Kochani, zauważcie, pojawią się tutaj trzy nazwy na niego. On mówi: arcykapłanie Jozue, przez ciebie i przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, bo ześlę sługę mego, którego imię jest Odrośl, i patrz, kładę kamień przed tobą. Kochani, te trzy słowa, sługa, odrośl, kamień, to są najbardziej mesjanistyczne określenia, jakie się tylko da. Pamiętacie Izajasza i wszystkie pieśni sługi pańskiego, nie? Zawsze Mesjasz był nazywany w Starym Testamencie sługą pańskim. Odrośl, to już wam nie muszę mówić, przytoczę wam tylko dwa cytaty. Jeremiasz 23, rozdział 5, werset. Tak mówi prorok: oto nadejdą dni, wyrocznia Pana, kiedy wzbudzę Dawidowi odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Izajasz, 11 rozdział, 1 werset. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni. Kochani, kiedy w Starym Testamencie mówi się o Mesjaszu, to się mówi o odrośli. To jest ten, który wyrasta z całego Izraela. Ale w końcu najpiękniejszy chyba obraz. Kładę przed tobą kamień. Na tym kamieniu jest siedem oczu i ja sam wyrzeźbię na nim napis i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju. No i pomyślcie, o jakim dniu możemy pomyśleć, kiedy można by pomyśleć, że jednego dnia zostały zgładzone wszystkie grzechy? No to, że tak powiem, bardziej wyraźnie to się nie da chyba już pokazać, nie? W jednym dniu. Kochani, jest taki tylko jeden dzień. To jest dzień śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To jest ten taki potrójny dzień, jeżeli można powiedzieć, że oczywiście licząc całe Triduum Paschalne. Może to zauważyliście, zawsze to mówię we wprowadzeniach do Triduum. We wszystkich modlitwach Triduum Paschalnego nigdy nie ma żadnej modlitwy kończącej kolejną liturgię. To jest jedna liturgia od czwartku do niedzieli, czyli ona oznacza jedno wydarzenie, jeden dzień. Jednego dnia, kiedy Syn Boży oddał życie za ludzi, zostało wszystko zgładzone. Jaki to jest, kochani, symbol? Zobaczcie, pojawia się to jako symbol kamienia. Pamiętacie, że Pan Jezus sam mówił o sobie, nie? Że On jest kamieniem odrzuconym przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym, nie? Kochani, kamień to jest coś nienaruszalnego. Kamień to jest coś, czego nie da się rozwalić. Oczywiście chodzi o sens symboliczny. Wiem, że możecie mi powiedzieć, kamień da się rozłupać, nie? No, ale chodzi o to, że gdyby szukać czegoś twardego, no to mamy kamień. To jest twarde jak kamień. I zobaczcie, ten kamień ma siedem oczu. Co to, kochani, znaczy? Przypominam straszne rekolekcje z 2017 roku. Tam była taka wizja, kiedy była mowa o baranku, to jest piąty rozdział Apokalipsy Jana. To tam było, że on miał siedem rogów i siedem oczu. Siedem rogów to oznaczało siedem mocy, czyli miał całą moc świata. Siedem oczu, czyli widział wszystko. Ten kamień ma wgląd we wszystkich ludzi na przestrzeni całych dziejów. I zobaczcie, na tym kamieniu, który ma siedem oczu, wyrzeźbie napis. Kochani, pamiętacie, jak jest mowa o zgładzeniu ludzkich grzechów, to jest napisane, że Chrystus skreślił zapis dłużny. Kochani, pomyślcie, o co tu chodzi. Można powiedzieć tak, jak w jeden dzień można by se poradzić z grzechami całej ludzkości? Otóż Zachariasz posługuje się następującymi symbolami. Mówi tak: mamy kogoś, kto ma siedem oczu, czyli widzi nie tylko ten dzień, w którym jest, nie ten dzień, kiedy to się wydarzyło, tylko mamy kogoś, kto ma siedem oczu, czyli widzi wszystkich ludzi w historii świata. Widzi wszystkie grzechy od początku świata aż do końca świata, jakie kiedykolwiek będą. Jego wiedza jest nieograniczona. On ma dostęp do grzechu każdego człowieka w każdym momencie historii świata. I względem tego, co on widzi, względem tych wszystkich grzechów, on robi na kamieniu, ryje, czyli nieusuwalny napis, wszystkie te grzechy, które widzę, skreślone. To jest tak, jakby miałbyś papier, na którym są napisane wszystkie długi, nie? Wszystkie zapisy dłużne, i on podpisuje: spłacone, zrobione, napisane to jest w tym kamieniu. Kochani, wiecie, że Pan Jezus, kiedy umierał na krzyżu, kiedy powiedział te słowa, wykonało się, nie? Tam dosłownie jest powiedziane, jakby zrobione, zapłacone. wykonało się, it's finished, w sensie po robocie. Kochani, o to chodzi w tym symbolu. I zobaczcie, ten anioł mówi, to co tutaj widzisz, Jozue, w tej takiej zapowiedzi, najpierw odnośnie tylko tutaj ciebie, tak, tego twojego problemu z kapłaństwem i tak dalej, mówi, to jest zapowiedź, mówi, jesteście zapowiedzią cudownej obietnicy, że będzie taki ktoś, kto ma 7 oczu, czyli zajmie się wszystkimi grzechami w historii ludzkości, jednym napisem w jeden dzień wszystko zgładzi. Kochani, ta wizja to jest po prostu, to jest jedyne, czego potrzebujemy wiedzieć, jeżeli chodzi o Pana Jezusa i zbawienie. Jeżeli masz wątpliwości, czy twoje grzechy mogą być zgładzone, jeżeli popełniłeś grzechy i ciągle one do ciebie wracają, i sobie myślisz, Boże, czy Bóg mi to naprawdę wybaczył? Jednego dnia, jednym zapisem, widząc wszystkie grzechy całej ludzkości, dokonał, zgładził winę tego kraju. Zgładził winę wszystkich tych, których widział. Kochani, ja wiem, że możecie mi powiedzieć, ale ja tego nie czuję. A co do tego mają emocje? Kochani, jesteśmy zbawieni przez to, że mamy w to uwierzyć, że ten dzień, kochani, mamy to szczęście, on się już dokonał. Ten dzień się wydarzył. I jeżeli tylko wyznajesz Bogu swoje grzechy, jeżeli tylko dajesz Bogu dostęp do swojego zła, On je już zgładził. Kochani, jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek, jakiekolwiek, wiecie, oskarżenia, szatan właśnie będzie wam gadał, wam samym, nie? To jest do niczego, ty w sensie. Nie da się tego zmienić, naprawić, nie da się tego uratować. Kładę przed tobą kamień, który ma 7 oczu, widzi wszystkie twoje grzechy, wyrzeźbię na nim napis zgładzone i w jednym dniu zgładzę wszystkie winy całego świata. Kochani, co z tego skutkiem? W owym dniu wyrocznia Pana zastępów będziecie się wzajemnie zapraszać, aby odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych. Chyba nie muszę tłumaczyć tego obrazu, to nie chodzi o symbole. Tylko sobie pomyślcie, że leżycie w ogrodzie, gdzieś w śródziemnomorskim kraju, ciepło, nie jak u nas, ciepło, w cieniu winorośli i drzew figowych. Tu masz figę, którą możesz sobie zerwać. Jedliście kiedyś takie figi prosto z drzewa, nie takie z marketu, takie prosto z drzewa. I Jezu, jaka to jest rozkosz. W cieniu winorośli, winogrona, słodziutkie. Ty sobie tam leżysz. Pamiętacie, jak Pan Jezus spotyka Filipa i mówi mu, widziałem cię pod drzewem figowym? Co to znaczy? Filip właśnie o tym marzył. Filip marzył o tym, że kiedyś wszystkie winy będą zgładzone, całe grzechy będą pokonane, całe zło będzie pokonane i będzie można leżeć pod drzewem figowym. Boże, jak on tego bardzo pragnął. I Pan Jezus mówi Filipowi, widziałem cię tam, to ja. To ja robię, że będziesz mógł leżeć pod drzewem figowym. Co to jest za wizja, kochani? Po prostu nie mogę. A najlepsze dopiero przed nami. Następne wizje to będzie jazda. Kochani, to jest strasznie ważna wizja, bo to jest wizja po prostu o zbawieniu. To jest wizja, która pokazuje, na czym polega zbawienie i która zapowiada Pana Jezusa i to, jak On to zrobił. No, weźcie to. Po prostu weźcie to głęboko do serca i kiedy szczególnie będziecie oskarżani, kiedy będzie wam szatan wrzucał oskarżenia, wracajcie do tej wizji, bo to jest niesamowita opowieść o zbawieniu. O pralni Bożej, która pierze w kółko, jednego dnia wszystko wyprała. I dlatego to się ciągle pierze, bo to jest raz na zawsze wszystko wyprane. Och, bardzo chciałbym leżeć w cieniu winorośli pod drzewem figowym. Amen. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Widzimy się oczywiście w następnym już w środę. Kochani, będzie kolejna piąta wizja. Tym razem będziemy oglądać świeczniki, oliwki i tak dalej. No fascynujący ten Zachariasz. Naprawdę, bardzo, bardzo go odkrywam. Bardzo go odkrywam, tą księgę. Mam nadzieję, że wy również razem ze mną. Kochani, na dzisiaj tyle. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia już w następnym odcinku, już w środę. Wszystkiego dobrego, z Bogiem. Pa, pa!